Słuchaliśmy preludium Adur Fryderyka Chopina w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Pani dyrektor, która założyła i prowadzi ten zespół od prawie 50 lat, jutro obchodzi swe 70. urodziny. Z tej racji w niedzielę odbędzie się uroczysty koncert w Auli Uniwersyteckiej, którego solistą będzie Iwo Pogorelicz. Wielki przegrany, a właściwie nieprzegrany konkursu chopinowskiego z 1980 roku. Zrobił bowiem międzynarodową karierę. Zagra wraz z poznańskimi kameralistami radiowymi koncert F-moll Fryderyka Chopina. Również zabrzmi kwartet smyczkowy Bedřicha Smetany z mojego życia. Taki jest również tytuł koncertu. Kompozytor bowiem z przymrużeniem oka snuje opowieść o przemijaniu. Bardzo ważną chwilą w życiu Agnieszki Duczmal w czerwcu minionego roku było otrzymanie honorowego obywatelstwa miasta Poznania. Z tej racji przygotowałam dla Państwa audycję składającą się z aktualnych refleksji pani dyrektor, ale także z fragmentów audycji archiwalnych. Zanim posłuchamy tego programu, niech zabrzmi jeszcze jeden utwór Fryderyka Chopina w opracowaniu na Orkiestrę Kameralną Agnieszki Duczmal to preludium E-moll. Mamy w archiwum mnóstwo nagrań i muzycznych, i słownych Agnieszki Duczmal. W swoim czasie przygotowałam audycję Perpetuum mobile na Domi Batute. Ta audycja otrzymała wyróżnienie na międzynarodowym konkursie audycji muzycznych w Brnie i tak się zaczynała.
Już od lat robię te batuty, wiesz, znakomicie zdałem egzamin. Dobra jest?
Trzeba ją wprowadzić w działanie.
Ona jest cieńsza niż ten.
Bardzo
niż
dobrze, tamta trochę za gruba.
Ona ma jedną wadę, jak coś batujesz akord, taki fortissimo, to jest takie...
Ale cała orkiestra jest przyzwyczajona do pewnych miejsc, że ta batuta tak świszcze. Jak kiedyś nie zaświstała, to mieli do mnie pretensje. Nie było świstu, a my mamy już w uchu, że tu jest świst, wiesz?
Perpetuum mobile na dom i batutę.
La Orquesta de la Radio de Polonia in Poznań, dirigida por Agnieszka Duczmal.
The conductor Agnieszka Duczmal, who founded the orchestra in 1968, the players Gilde Happ.
Wenn Agnieszka Duczmal und das Kammerorchester des Polnischen Rundfunks Bach und Vivaldi scheint die ganze
Najbardziej chyba odczułam konieczność potwierdzenia, że jestem dyrygentem, czy nie, czy dobrym, czy takim, czy siakim. Wróciłam z konkursu Karajana z niebyle jaką nagrodą bo jednak było to piąte miejsce i do dnia dzisiejszego żadna kobieta poza pierwszy etap na tym konkursie nie wyszła. I następnego roku, kiedy z orkiestrą jechałam do Berlina na Festiwal Orkiestr Młodzieżowych, który też na zasadach konkursu działał, usłyszałam zdanie: no dobrze by było, gdyby pani coś z tego konkursu, z tego festiwalu przywiozła, bo byłoby to potwierdzeniem tamtego pani poprzedniego konkursu. I wiem, że to mnie wtedy strasznie zabolało. Jeżeli ja odrzucę w ogóle problem tego, że ja jestem kobietą, a nie mężczyzną, to w ten sposób zmuszę wszystkich innych do odrzucenia tego problemu i przestanie on być poruszany.
Szkoda, tak nie będziesz dyrygować? Czy
pan nie, nie będę dyrygować w 60, raz odbijam i drugi tak w 60, raz odbijam i dyryguję od trzeciego taktu po 60.
Tak?
Tytuł ten wraz z medalem i nazwą La Donna del Mondo jest przyznawana od roku 79 corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki, nauki oraz w dziedzinach społecznych. Przyznawana jest przez międzynarodowe jury w Rzymie. Kandydatki do tego tytułu podają ambasady akredytowane w Rzymie. Mogą być podane przez komitet organizacyjny. Cztery kandydatury spoza Włoch. Właśnie moja kandydatura została podana w tym roku również przez komitet organizacyjny. Jest to prawdziwy konkurs, który odbywa się właściwie poza wiedzą pań, które uczestniczą w tym konkursie. Po dokładnym zbadaniu, sprawdzeniu działalności podanych kandydatur, jury kontaktuje się jeszcze z ekspertami w danych dziedzinach i dopiero potem głosuje w trzech etapach. Po trzecim głosowaniu, kiedy zostają już tylko dwie panie, odbywa się ostatnie tajne głosowanie, w którym nagrodę przyznaje się większością 3/5 głosów. A więc musi być to zdecydowana większość. Jeśli takiej większości żadna z kandydatek nie uzyska, wtedy po prostu nagrody się nie przyznaje. Pierwszą nagrodę w 79 roku otrzymała siostra Maria Teresa, która potem otrzymała Nagrodę Nobla. Następne dwie nagrody przyznano w dziedzinie nauki. Muzyka zaczęła mnie zajmować od bardzo wczesnych lat, ale to nie tylko była jedyna moja pasja. Właściwie chyba największą taką równoległą do muzyki pasją moją było taternictwo. Od wczesnych, dziecięcych lat jeździłam w góry i poznawałam je. I fascynowało mnie zawsze wspinanie się po górach.
Czy może to, wobec tego pani dewizą jest ryzyko?
W pewnym sensie tak, bo uważam, że akurat właśnie w tych dwóch dziedzinach, i taternictwa, i w dziedzinie muzyki, bez ryzyka niczego człowiek nie może zrobić. Myślę, że często właśnie najciekawsze rzeczy, najlepsze momenty właśnie powodowane są tym, że człowiek zaryzykuje. I zresztą mamy w świecie muzycznym od bardzo wielu lat wiele przykładów, że właśnie na zasadzie przypadkowego zaryzykowania ktoś nagle wyskoczy i się okazuje, że jest znakomity, prawda? W ten sposób Toscanini został dyrygentem. Uważam, że dla niego to też było w pewnym sensie ryzykiem. Gdyby był słaby, to wtedy by po prostu się spalił w tym pierwszym skoku swoim. Ryzyko, o którym mówimy, ma swoje jeszcze inne strony, nie tylko nadstawiania głowy. W jednym wypadku właściwie w pewnym sensie życia, a w drugim
swojej przeszłości. Myślę, że w nim zawarte są również i inne aspekty. Góry zawsze były dla mnie doskonałością piękna. I muzyka również dla mnie jest chyba najdoskonalszą dziedziną sztuki. Może dlatego, że tej muzyce się oddałam. I w końcu nawet zrezygnowałam z pasji górskiej, takiej czynnej. Bo wydawało mi się, że jednak nie można mieć wielu pasji czynnie realizowanych. Można być amatorem w wielu dziedzinach z pasją, ale jeżeli chce się być zawodowcem, brzydko mówiąc, to już nie można aż tak bardzo się dzielić. Ale w dalszym ciągu myślę, że do końca życia te dwie rzeczy, góry i muzyka, będą zawsze dla mnie doskonałością piękne. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, że zauważyłam, moja mama wtedy, kiedy była jakaś ważna sprawa i wydawało się pozornie, że jest zupełnie spokojna, nie jest zupełnie zdenerwowana, ale zawsze wykonywała jedną w tym momencie zasadniczą czynność. Zabierała się ni stąd, ni zowąd do wielkiego prania, którego nie cierpiała, albo do jakiegoś ekstra wymyślonego sprzątania, którego również nie znosiła. I coś chyba mi przekazała, bo przy właśnie takich dużych napięciach emocjonalnych to nie zabieram się do takich najbardziej przykrych, nielubianych czynności.
The Times, the 15th of October, 1985.
Am 8. August.
La Presse, Montréal, 7 October. 1985.
Rheine Lahn Zeitung, 19. November.
Charleston Daily Mail, Charleston, West Virginia,
12. La Nueva España, el 18 de abril, 1986.
Czy to w wyrażaniu siebie, kompozytora w muzyce? Jeżeli ja będę chciała kogoś naśladować, czyjąś interpretację, grać w taki sposób, bo ten ktoś inny w taki sposób grał, to nie będzie to prawdziwe, będzie absolutnie zagrane bez przekonania i będzie to bez wartości.
Troszkę wcześniej na show, dobrze? Wejść wcześniej, tak? Gdyby pani mogła troszkę krócej śpiewać właśnie tu ten ostatni odcinek. Ze, gejde, har, mok, do tego miejsca. Gdyby udało się pani troszkę jeszcze skrócić.
Aha, skraca ci dźwięki.
Tak,
dobrze.
Tak.
Dobrze.
Tak jest taka to, troszkę, żeby wyszło, dobrze?
Un, dos, to, ze, gejde,
dobrze.
El quinto festival celebrado en el Teatro Circo con una asistencia global próxima a las 4.000 personas se inició el 18 de octubre con la Orquesta de Cámara de la Radio Polaca, Poznan. Hay que destacar su magnífica conjunción y el equilibrio basados en dos años de trabajo artístico bien planificado y siempre dirigido por Agnieszka Duchmal, una mujer de fuerte personalidad.
Duchmal is a young, vibrant conductor who has learned her craft well. She leads with energy, economy and impeccable musical taste.
Johann Sebastians brandenburgisches Konzert Nummer 3 stand zum Auftakt auf dem Programm. Die Dirigentin wählte ein erfrischend rasches Tempo für das Allegro. Vom zarten Piano bis hin zum brausenden Fortissimo war die Dynamik aufs Feinste ausgefeilt.
Kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy trzeba będzie zdecydować się,
I batutę włożyć do szuflady, smyczek schować na półkę. No i co dalej? Czy wtedy zamknąć się we wspomnienia? To jest coś okropnego. Ale to, co od nas jest zależne i jest możliwe, powinniśmy sobie już teraz wypielęgnować. I dlatego dodatkowe zainteresowania są bardzo istotne, bo one chyba pomagają przekroczyć próg chyba jednak najtrudniejszy w życiu.
A wtedy w audycji Perpetuum Mobile na Dom i Batutę była także mowa o pasji Agnieszki Dukczmal, czyli o ogrodzie. To audycja z roku 1987, ale słyszeli Państwo także fragment audycji, gdy Agnieszka Dukczmal na początku lat 80. otrzymała tytuł La Donna del Mondo, Kobieta Świata. A jaka jest Agnieszka Dukczmal dziś i jak patrzy z perspektywy czasu na swoje ówczesne i teraźniejsze działania? Posłuchamy za chwilę. Pani dyrektor Agnieszka Dukczmal, honorowa obywatelka miasta Poznania. Słuchali Państwo dzisiaj fragmentów naszych archiwalnych nagrań. Twoich wypowiedzi, Agnieszko, najróżnorodniejszych z wielu różnych okresów Twojej działalności. I jedno mnie uderza, że cały czas mówisz o muzyce z pasją i cały czas właściwie nic się nie zmienia, jeśli chodzi o Twój stosunek do zawodu, żadnego znudzenia, żadnego momentu zniecierpliwienia. Taka sama jest Agnieszka Dukczmal dzisiaj, jaka była wiele lat temu.
Mam takie same odczucia, z tym, że oczywiście jestem obarczona większym doświadczeniem, większymi przeżyciami przeróżnymi i czasami przytłaczającymi sprawami pozamuzycznymi, ale ja wychodzę z tego założenia, że życie jest walką. I muzyka, którą tworzę wraz z orkiestrą, jest pewnego rodzaju też walką. Walką o piękne brzmienie, o energię, emocje, które są zawarte w tym zapisie nutowym. O to, żeby dać życie tym czarnym kropkom. Przecież o to chodzi, prawda, wykonawcom, żeby natchnęli ten czarno-biały zapis życiem. A więc wszystkimi emocjami, jakimi nas obdarza życie, wszystkimi uczuciami, wszystkimi przeżyciami, nasza wyobraźnia musi przetwarzać to, co spotyka nas w życiu, na muzykę.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje jest bardzo czytelna w Twojej działalności. Gdy byłaś bardzo młodą osobą, zetknęłaś się z Herbertem von Karajanem. Wtedy mówiłaś po konkursie o nim w sposób entuzjastyczny. Ale potem na Twojej drodze nie tylko pojawili się Twoi partnerzy muzycy, ale także wspaniali soliści. I to, co mówisz, pewnie każdy z nich pozostawił w Twojej osobowości jakiś trwały ślad.
Oczywiście. Na tym polega współpraca między artystami, że każdy coś z siebie daje drugiemu. To nie jest tak, że się uczymy czegoś od drugiej osoby, ale opracowując jeden utwór, przekazujemy sobie sposób rozumienia emocji zawartych w tym utworze. Może się zdarzyć, że nasze rozumienie, nasza emocjonalność jest zupełnie różna i wtedy trzeba szukać kompromisu. Zdarzają się tacy muzycy, z którymi siada się za pulpitem, zaczynamy grać i nie ma żadnych znaków zapytania. Rozumiemy się bez słów, przekazujemy sobie naszą wyobraźnię i odbieramy jeden od drugiego impulsy.
To jest fantastyczne. To jest naprawdę przeżycie, którego życzę każdemu, kto styka się z estradą i z muzyką.
Jest jeszcze jeden wyróżnik twojej działalności, który jest dla mnie zdumiewający. Otóż prowadząc orkiestrę kameralną Amadeus, potrafiłaś utrzymać w miarę stały skład. Oczywiście życie decyduje czasem o pewnych odejściach i zmianach, ale to, co zresztą podkreślały często recenzje, to właściwie chyba u ciebie ciągle jest. Wyróżnia się w recenzjach nie tylko perfekcja, ale żarliwość słowiańskiego brzmienia. I gdzieś w ten wyróżnik twojej orkiestry chyba jest rozpoznawalny.
Często dostaję SMS-y czy innego rodzaju informacje, że ktoś słuchał w radiu naszego nagrania i stwierdzał, że na pewno to jesteśmy my. I rzeczywiście po zakończeniu utworu jest zapowiedź i słyszy, że tak jest. Rozpoznają u nas, bo staramy się przez całe życie pielęgnować takie brzmienie, które mi odpowiada, więc wydaje mi się, że jednak kieruję tym i chwała muzykom, którzy podejmują ze mną tę współpracę i rozumieją moje intencje. Zespół jest od wielu lat stabilny, są naprawdę niewielkie zmiany, to właśnie takie życiowe. Przyjmując kogoś nowego, słuchamy go właśnie też pod tym kątem. Czy potrafi się wtopić w nasz zespół, czy nie, to jest bardzo ważne. Pewne cechy charakterystyczne musi posiadać, które są charakterystyczne dla naszego zespołu. Oczywiście zawsze można się pomylić, prawda? Bo takie jest życie, ale generalnie myślę, że się zupełnie nieźle dobieramy.
No właśnie, orkiestr symfonicznych, kameralnych w świecie mnóstwo, ale umiejętność zachowania tej identyfikalności jest ogromną wartością Amadeusa. A teraz chwilę porozmawiajmy o naszym radiowym podwórku. Ja pamiętam czasy, kiedy nagrywaliście ze Zenkiem Wolińskim, jeszcze Rysiem Blogerem na początku, gdzie były kilometry taśm, które było trzeba ciąć. Teraz takim nadwornym realizatorem Amadeusa jest Zbigniew Kusiak. To, że byliście od początku albo od bardzo wczesnego etapu swojej działalności orkiestrą radiową, bardzo ci pomogło, bo to spowodowało, że orkiestra była zawsze w punkt intonacyjnie, pod względem równości.
To naprawdę jest wielka wartość i to, że od tylu lat jesteśmy orkiestrą radiową, ma szalone znaczenie w naszym rozwoju. Mikrofon jest bezwzględny i nawet potrafi troszkę inaczej słyszeć, niż my słyszymy to na estradzie. Także ta precyzja szwajcarskiego zegarka, który piszą zagraniczni recenzenci, na pewno wiąże się również z mikrofonem, bo tak musiało być. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz. My zawsze byliśmy uzależnieni od tego, że musimy być przygotowani i nagrywać najkrócej. Zbyszek Kusiak mówi, że jesteśmy najszybciej nagrywającą orkiestrą w Polsce. My przygotowujemy utwór do nagrania podczas prób na 100%, żeby nagranie przebiegło jak najsprawniej, ponieważ mamy mało czasu, mamy wynajętą salę, wynajęte studio do nagrania, które kosztuje. Zresztą sposób przygotowania utworu przez orkiestry kameralne jest też zupełnie inny niż przez orkiestry symfoniczne, prawda? To jest mała grupa ludzi, która musi posiadać naprawdę już takie solistyczne umiejętności. Przy tym musi umieć się zjednoczyć w jedno pasmo dźwięku idealne, a jest mało osób, każdego słychać w razie czego, jeżeli coś nie tak wyjdzie. Nie może się zgubić w tłumie, nie może się gdzieś schować.
Jeden jeszcze bardzo jest istotny element w twojej działalności, myślę, że też niebagatelny. W twoich młodzieńczych nagraniach jeszcze sięgałaś czasem do muzyki baroku. Potem powiedziałaś, nie, to nie jest moje terytorium. Zajęłaś się głównie taką czołową literaturą na orkiestry kameralne. No i teraz masz także ogromne zasługi jako szefowa swojego Amadeusa w odkrywaniu, nagrywaniu i prezentowaniu muzyki najnowszej. Takie ścieżki musiałaś sobie znaleźć.
W tych czasach muzyką baroku przede wszystkim zajmują się już zespoły bardzo specjalistyczne, wykonujące tę muzykę na instrumentach z epoki, grające w innym stylu. My sięgamy oczywiście do tej muzyki od czasu do czasu, bo to jest takie abecadło. Myślę, że kiedy odrzucimy modne w tej chwili sposoby wykonywania utworów z tej epoki, to właśnie ona pozwala na wypracowanie, wypielęgnowanie takiego, a nie innego brzmienia.
Na przykład Cztery pory roku, do których często powracasz.
Powracam od czasu do czasu również do Jana Sebastiana Bacha, do jego koncertów, czy do trzeciego koncertu brandenburskiego. Gramy go trochę inaczej niż zespoły z epoki, prawda? Zespoły barokowe, ale ja myślę, że to jest bardzo ważne dla każdej orkiestry, ponieważ pasmo brzmienia w tych utworach jest specyficzne i piękna dźwięku można szukać właśnie grając te utwory.
No ale potem dodałaś, dodałaś nazwę Amadeus dla swojego zespołu, tak. Bo tak mi się wydaje, że tą kartą otwarcia w twojej działalności jest ten Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart, oczywiście. Do dodania tego Amadeusa zmobilizował nas niemiecki impresario, który stwierdził, że żadna orkiestra nie gra tak Mozarta jak nasza orkiestra i powinniśmy przyjąć jego imię. No i tak się stało. Stwierdziłam, że to jest świetny pomysł. I Mozarta rzeczywiście gramy w sposób nietuzinkowy. Wiele zespołów już stara się tak samo grać jak my. No ale teraz oczywiście też moda wkracza w te rejony, nawet już sięga do Beethovena, Mendelssohna, żeby muzycy, orkiestry barokowe próbują też grać tych kompozytorów w troszkę inny sposób. Ale pewnych rzeczy nie da się grać inaczej i czy to będzie na współczesnych instrumentach, współczesne wykonanie, to spikato zostanie spikatem i trudno.
A potem ta cała sfera współczesna, no wzbogaciła się fonotekę Polskiego Radia w Warszawie ogromną ilością prawykonań swoich nagrań, uczestnictwem w wielu festiwalach typu Warszawska Jesień, Festiwale Muzyki Współczesnej. To właściwie codzienność dla ciebie.
W Archiwum Polskiego Radia znajduje się dobre ponad 500 utworów kompozytorów współczesnych, no, przede wszystkim polskich, bo taka była nasza misja i w dalszym ciągu taka jest. Nagrywamy przede wszystkim utwory polskich kompozytorów. Wielu kompozytorów pisze dla nas utwory, coraz więcej tych utworów przychodzi do mnie pocztą albo mailową już teraz, tak już można internetem, za pomocą internetu przesyłać nuty nawet, więc ta biblioteka nasza się stale powiększa. Coraz ciekawsze są utwory współczesne, bo coraz więcej w nich muzyki, to czego mi w wielu brakowało. W wielu utworach było tak strasznie dużo przypadkowości i trochę brakowało tej formy wiązania się muzycznego i emocji muzycznych, nie tylko takiego hałasu dla hałasu. Więc dla mnie to nie jest emocja. Myślę, że takim szczytowym, fenomenalnym zupełnie pod tym względem utworem jest trzeci kwartet i przełożony przez kompozytora trzecia symfonia kameralna Krzysztofa Pendereckiego. Jest to język współczesny, ale jest tam tyle muzyki. Nie boi się liryki, nie boi się dramaturgii. Nie jest to zwykły durmol, ale jest to rzeczywiście współczesny utwór, ale naprawdę pełen muzyki. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy utwór Krzysztofa Pendereckiego. On jest z nim bardzo związany, ale dla mnie to jest najpiękniejszy utwór w muzyce, tego rodzaju muzyce współczesnej.
Ja uważam, że twoje koncerty to jedna wielka emocja. Ty potrafisz wciągnąć w opowieść muzyczną słuchacza, czy to prezentując muzykę Mozarta, czy muzykę współczesną. Tym żarem swoim po prostu zarażasz.
Dziękuję ci, to piękne, co mówisz i bardzo się cieszę, jeżeli tak jest. O to chodzi przecież, żeby muzyk, który przekazuje to, co przygotował i co chce przekazać słuchaczom, żeby miał tę przyjemność i radość nawiązania kontaktu ze słuchaczem. Bo po to jesteśmy, prawda? To rzeczywiście jest fantastyczne, jak się wychodzi na estradę i czuje się te fluidy z drugiej strony. To dodaje jeszcze skrzydeł i człowiek się zupełnie zatapia w muzyce. To jest najpiękniejszy moment, jeżeli zaczyna się dyrygować i czuje się jak cała grupa ludzi podąża razem z tobą tą jedną muzyczną ścieżką, jak poddają się tym emocjom, które tobą kierują i wspólnie dochodzimy do tych właściwych przeżyć muzycznych.
To jest zawsze najpiękniejsze w momencie, kiedy także wychodzi się z koncertu i mamy świadomość, że te 2 godziny nie były godzinami straconymi, prawda? Tylko wynosimy coś z tego wieczoru. Jest jeszcze jedna ścieżka działalności twojej. Powiedzmy sobie szczerze, że muzykolodzy czasem na to patrzą krytycznie, ale ty idziesz twardo swoją drogą i pokazujesz, że można także pewne utwory kameralne przekładać na język orkiestry kameralnej.
Jest wiele kameralnych utworów, które brzmią lepiej w większym składzie. Wykonując je, pokazujemy jakby małą symfonię. Robi się z tego albo serenada, albo suita kameralna. Na przykład przy utworach z fortepianem robi się symfonia koncertująca. I okazuje się, że te utwory brzmią pełniej i ciekawiej właśnie w większym składzie. Jest większa możliwość dynamiki, większa możliwość gospodarowania czasem w tej muzyce. Bo inaczej brzmi pojedynczy instrument, inaczej brzmi grupa instrumentów i ta poświata dźwięku, która wychodzi. Inne piano będzie, cztery piana będą zupełnie inaczej brzmiały, jak to zagra kilkanaście osób, niż cztery osoby, prawda? One mają inny wolumen, chociaż nie głośność, można szeptać dosłownie. Na pojedynczym instrumencie to szeptanie jest problematyczne, a w większym składzie tak. Rubata są wyokrąglone bardziej plastyczne. Cała harmonia jest bardziej plastyczna w większym składzie. Oczywiście nie wszystkie utwory można zmienić w symfonię koncertującą czy w serenadę, ale takie kwartety jak Debussy'ego czy utwory Brahmsa brzmią fenomenalnie zupełnie. Tak naprawdę to nie jesteśmy jedynymi, którzy takie rzeczy robią. Orkiestra australijska, kameralna, słynna bardzo na całym świecie, która ma taki sam skrót ACO jak my, również grywa kwartety w wersji na orkiestrę kameralną.
Robiłyśmy taką audycję, której fragmentu zresztą dzisiaj posłuchaliśmy na konkurs w Brnie, gdzie nie tylko moja skromna osoba, ale przede wszystkim Agnieszka Duczmalc to była wyróżnienie na tym konkursie radiowym. Ona się kończyła tak, a jak przyjdzie odłożyć batutę i smyczek, nie jest tajemnicą, że twoim mężem jest kontrabasista orkiestry Józef Jaroszewski. Jak dzisiaj na to patrzysz?
A co ja wtedy powiedziałam?
Będzie ogród.
Ten ogród jest przez cały czas oczywiście. Właśnie, nie wiem, w jakimś momencie na pewno przyjdzie odłożyć i batutę i smyczek. No co wtedy? Ogród na pewno będzie. Ale będę też dalej z muzyką. Będę wspierać dalej moją orkiestrę. Tradycję Duczmali, mam nadzieję, będzie kontynuować Anna. Tradycję, no bo mój ojciec przecież całe życie spędził prawie poza 10 latami, tak jak ja. Spędził w Poznaniu i pracował dla muzycznej kultury tego miasta. Też był dyrygentem, przewodził różnym instytucjom artystycznym, operze, operetce, szkole muzycznej. Potem ja weszłam jako następne pokolenie w tę sferę muzyczną. Następnie weszły moje córki. Syn też dokłada jakąś cegiełkę, bo zajmuje się różnymi oprawami graficznymi w wielu naszych przedsięwzięć. Mój mąż gra na kontrabasie, więc rodzina cała jest uwiązana z orkiestrą. Karolina, która gra na wiolonczeli, też wychowywała się z Amadeusem. Moje dzieci, jak słyszały Eine kleine Nachtmusik Mozarta, to mówiły, o, to jest muzyka naszych rodziców. Oni wszyscy mają we krwi, są zarażeni orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus. Całe ich życie jest związane z tą orkiestrą. Niejako trochę kierowane to życie jest działaniami w orkiestrze, siłą rzeczy. Więc będę wspierać na te tak długo, ile będę miała sił i głowa oczywiście, dopóki będzie działać.
Ale mówimy o dalekiej przyszłości.
Mam nadzieję.
Mówimy o dalekiej przyszłości, proszę Państwa.
Mamy mnóstwo pracy, czekają nas różne niespodzianki, będą wychodzić nowe płyty, ale to już będzie rozmowa na niedługo.
Jeszcze jedno pytanie na koniec. Nie powiedzieliśmy nic o Twoich wojażach, podróżach, wrażeniach, bo musielibyśmy mieć na to jeszcze jeden czas antenowy. Ale na przykład mówisz swoim wnuczkom, opowiadasz. Zwiedziłaś prawie wszystkie kontynenty, chyba za wyjątkiem Australii, prawda?
Tak.
To są jakieś opowieści takie dyżurne, które na przykład z podróży przywołujesz do życia?
Moje wnuki jeszcze są za małe, żeby dyżurne opowieści im przekazywać, ale mówimy o krajach, w których byliśmy, jacy tam są ludzie, jak nas odbierają, jak wyglądają sale koncertowe miasta, jaka tam jest kultura. Staramy się przekazać trochę świata im. Ale tak naprawdę to one żyją już w innym świecie. One już od dzieciństwa mają możliwości podróżowania po tym świecie.
Surfowania chociażby.
Tak, ale jedna wnuczka urodziła się w Stanach Zjednoczonych, przyjechała potem tutaj, więc to jest inny świat, prawda? Na wakacje jadą tam, gdzie chcą. Są otwarte granice. Dostępność poprzez internet do największych zakamarków jest bezproblemowa. Także nasze opowieści muszą też inaczej wyglądać, a z drugiej strony chcemy im pokazać, jaka jest różnica między tym, co było, kiedy my byliśmy w ich wieku, czy nawet starsi, prawda? Z jakimi przeżyciami zetknęliśmy się, kiedy pierwszy raz wyjechaliśmy na Zachód. A dla nich jak Zachód w tej chwili jest taki sam jak w Polsce.
Ale z jedną różnicą. To, co się przeżyje samemu, te wrażenia, te doznania pozostają w nas. I życzmy im tego, żeby to samo każdy w swoim zawodzie, być może nie będą muzykami, przeżywały, prawda?
Oczywiście życzę im naprawdę najpiękniejszych przeżyć w tych sprawach, którym swoje życie poświęcą.
Agnieszka Duczmal, wczoraj i dziś słuchaliśmy archiwalnych wypowiedzi dyrektorki Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia oraz wywiadu nagranego aktualnie z honorową obywatelką miasta Poznania. Słuchaliśmy archiwalnej audycji Agnieszka Duczmal wczoraj i dziś, którą zarejestrowałam w czerwcu minionego roku, kiedy Agnieszka Duczmal otrzymywała tytuł honorowego obywatela miasta Poznania. W najbliższą niedzielę czeka nas specjalny koncert jubileuszowy z okazji 70. urodzin pani dyrektor. Zagra Iwo Pogorelicz. No to w jego wykonaniu na zakończenie posłuchajmy fragmentów sonaty Adur KV-331, tej z rondem tureckim, którą zarejestrował w roku 1995.
Thank you.